Cześć, tu Bork
i Emrix.
Retrogralnia i zapraszamy na kolejny odcinek Weź Przewin, w którym o czym rozmawiamy?
O czym rozmawiamy? Dzisiaj jest ten odcinek, w którym lata 90. wejdą i to wejdą grubo. Dzisiaj będziemy mówić o kultowym filmie z Sylwestrem Stallone, mianowicie o Człowieku Demolition.
Demolition Man.
Z 93 roku, który jak wiadomo z memów i artykułów w internetach przewidział prawie wszystko w XXI wieku. Zaraz się zastanowimy, czy przewidział wszystko. Wydaje mi się, że całkiem sporo rzeczy by się znalazło na tej liście. O czym jest film?
Film rozpoczyna się w niedalekiej przyszłości roku 96. Mm-hmm.
Gdzie panuje jakiś straszliwy chaos i w ogóle zamieszki i gdzie zły terrorysta, przestępca, uosobienie wszelkiego zła, jaki Simon Phoenix.
Prowadził autobus, ponieważ on tam siedzi w swojej dzielnicy, gdzie policjanci już wiedzą, że nie wolno wjeżdżać, gdzie straż pożarna wie, nie wolno wjeżdżać, ale ci przeklęci kierowcy autobusów dalej do jego dzielnicy wjeżdżają. On tam sobie siedzi, ma tych zakładników gdzieś tam ukrytych, ale ja chciałem coś jedną rzecz powiedzieć. Tak. Chciałem powiedzieć, że otwarcie tego filmu wygląda totalnie jak otwarcie Blade Runnera.
Wiem o czym chciałeś powiedzieć. Wygląda otwarcie Blade Runnera. A tam jest płonący znak Hollywood, dobrze kojarzę?
Wszystko płonie, są takie wybuchy ognia, nalot na kamerą, na rozwalone. Tu jest akurat rozwalone miasto, ale tego to za bardzo nie widać.
To jest ta dzielnica Simona Phoenixa, którą pewnie sam rozwalił i ona obecnie obejmuje pewnie cały Los Angeles z tego dzielnicy.
Także ewidentnie się ewidentnie tam twórcy wzorowali. I on sobie tam siedzi w tej swojej dzielnicy, siedzi w jakiejś takiej fabryce i ze spokojem sobie czeka na przybycie protagonisty.
Protagonista przybywa w śmigłowcu. To jest taka scena, w której on skacze na bungee, a potem jak dolatuje do ziemi, to zupełnie po prostu sobie ląduje.
Tyle się zatrzymuje elegancko przed tą ziemią, kurde, mi się wydaje.
Ja po prostu zaskakuje z tego. Nikt nie widzi napijającej się nawet liny od tej bungee, z tego co ja pamiętam. No ale nieważne, ląduje i to jest człowiek, który jest tak ekstremalnie heroiczny i tak.
Jest tak
ekstremalnie
super cool.
Tutaj super cool, że każdego rozwala nie strzałem. Na przykład nie wziął karabinu. Po co? Przez ten sumie karabin nie wziął karabinu, wziął sobie normalną, nie wiem czy to była Beretta czy coś innego, potem wziął normalny pistolet 9 i nim naparza.
I rusza do odbić tych zakładników. On w ogóle wygląda trochę jak ziomek ze Street Fightera, mam wrażenie.
No w tym berecie.
Także taki typowy bohater niedalekiej przyszłości upadającego świata. On tam do tego budynku wchodzi, spotyka tego głównego złego. I tam główny zły wszystko polewa benzyną. Trzeba skrócić.
Nie ma sensu też opowiadać całej historii.
Nie ma sensu.
Chodzi o to, że dochodzi do wybuchu strasznego. Spartan jako że bardzo chce aresztować Simona Phoenixa. On już na stanie widział, bo zrobił się skadbunny i zobaczył, że tam nie ma żadnych zakładników.
Tak.
Jego misją jest po prostu zabić wszystkich poza Phoenixem, Phoenixa aresztować i go wynieść tam.
Tak, bierze go, wynosi.
No, ale Simon w międzyczasie wywołał wybuch i następuje eksplozja.
Następuje ogromna eksplozja. To jest jedna chyba z większych eksplozji w ogóle w historii kina. Gdzieś tam pamiętam, oglądałem, że jest jakaś ogromna eksplozja.
Jest gigantyczna, no po prostu znaleźli budynek do wysadzenia i go wysadzili.
Wielką fabrykę. No, w tym momencie oczywiście przyjeżdżają wszyscy inni policjanci, saperzy, straż pożarna i szef naszego bohatera.
Szef bohatera, który oczywiście go opieprza, bo znowu zniszczyłeś całą dzielnicę. Jak ty to robisz, że ty ciągle niszczysz całą dzielnicę? Czemu ty właśnie pracujesz w policji, że niszczysz całą dzielnicę? Czemu ja jestem twoim szefem i cię jeszcze nie zdegradowałem, jak ty niszczysz całą dzielnicę?
A w tym momencie główny zły mówi, a do tego jeszcze zabił 30 zakładników, bo oni wszyscy żyli, a on ich wysadził w powietrze. Mhm. Oczywiście jest to ściema, bo ci zakładnicy
już nie żyli w momencie,
już nie żyli. Miał skany termiczne. Ale w jakiś magiczny sposób obydwaj bohaterowie naszego filmu lądują w super nowoczesnych, dopiero co otwartych, w super nowoczesnym, dopiero co otwartym
nowym typie więzienia
kriogenicznego i są zamrażani. O ile ten zły jest zamrożony, to rozumiem, ale jakim cudem ten koleś...
Zamrozili go albo na tyle samo, albo na dłużej. Tak. Co tego kolesia?
I w ogóle dlaczego go skazali? Przecież wiadomo było, że on miał skany nawet z tego helikoptera. Ale to okej, dobra.
Może ten spisek idzie o jeden film wcześniej. Kiedyś będzie prequel.
Kiedyś będzie prequel o tym, że ten przekupił sędziego, żeby już wtedy, skazali ich obydwu. I akcja przeskakuje teraz już trochę odległejszą, przyszłość roku 2032,
dekadę od
dziś. 32, czyli za 10 lat. Za 10 lat, w którym to następuje. No znowu opowiadamy film.
Chodzi o to, że staje obnażony Simon Phoenix, który jakby ma przesłuchanie o przedwczesne zwolnienie z więzienia. Sparta takiego przesłuchania nie ma, to jest też dość ciekawe. Ale no okej, to się jeszcze gdzieś tam wyjaśnia w trakcie filmu. On zostaje rozmrożony i nagle się okazuje, że zły Simon Phoenix ma w głowie hasło, które go odblokowuje z tych kajdanów, w których jest. Wyrywa się, potem przejmuje kontrolę udaje mu się wydostać z kompleksu I ucieka.
Po drodze wszystkich zabija, ucieka. On jest w ogóle jak Neo z Matrixa.
Zna kung fu, zna
wszystkie jakieś...
Zna komputery, których nie powinien znać. Tak. Zna hiszpański nawet. Hiszpański nawet zna.
Tak, nawet nie patrzyłem, nie pamiętam tego. No i on tam robi, że tak powiem, rozpierduchę, a na zewnątrz mamy...
Nowy wspaniały świat,
utopię, tak, w której policjanci zajmują się wystawianiem mandatów za brzydkie słowa. Witają się tam, w ogóle to jest piękne.
W świecie wyeliminowano kompletnie choroby, wyeliminowano przemoc, wyeliminowano przestępczość.
I wszystko to, co jest szkodliwe dla zdrowia.
Wszystko, co jest szkodliwe dla zdrowia, ponieważ wszystko, co jest szkodliwe, jest z automatu nielegalne. Tak stanowi ich,
tak,
ich doktryna.
Między innymi na przykład sól.
Sól, tłuszcz, cholesterol, mięso zwierzęce.
Wszystko, no tak. Wszystko. Wszyscy tam sobie żyją wspaniale. Mi się bardzo podoba język, który został stworzony na potrzeby tego filmu.
No to jest wszystko jakby rehashing rzeczy, które były robione wcześniej w science fiction. To jest bardzo fajnie i przystępnie pokazane. Jak oni się porozumiewają, mówią sobie Be Well na przykład.
A po polsku było co ciągniecie?
Nie, to było What's your boggle? On mówi coś takiego i to jest co ciągniecie.
A
oni mówią sobie Be Well, bądź zdrów, czy
bądź pozdrowiona. Bądź pozdrowiona.
Tak, jest kilka bardzo fajnie pokazane rzeczy. To jest taki przytulny faszyzm, to co oni tam mają. To jest taki milutki, taki po głowie poklepać faszystowska dystopia. Więc oni sobie żyją w tym świecie, nie ma tam kompletnie żadnej przemocy. I nagle dostaje się najgorszy przestępca sprzed 30 lat. I zaczyna siać chaos, ponieważ policjanci są kompletnie przystosowani ani przeszkoleni do zwalczania przemocy.
Oni nawet tam mówią, jesteśmy policjantami, przecież nie jesteśmy do tego
przeznaczeni, żeby zwalczać
przemoc. Oni tam
nie wiem, wojska nie ma w tym, no nie wiem, może tak wyeliminowali wojnę, że nie ma nawet
utopia.
Wojska.
I tam jest szef tej całej utopii,
doktor Cocteau. On jest takim głównym ideologiem, on nie tyle jest szefem, on jest bardziej takim...
No ideologiem, to jest taka szara eminencja,
taki guru.
Taki guru, tak. I on mówi policjantom, no musicie zlikwidować tego może
oni
zróbcie...
Oni wpadają na to wcześniej, bo to mówi ten ich szef, który pamięta jako jeden z ostatnich ludzi na świecie.
Nie szef, tylko sierżant tam jest taki, to nie jest ich szef.
To jest gościu, który na początku chyba pilotował ten śmigłowiec.
Tak, tam jest, no nie jest szef, nie jest szef tych policji, jest jednym z tych przełożonych. I on mówi, no, że powinniśmy walczyć z takim rodzajem przestępcy, z takim rodzajem policjanta, który jest w stanie z tego samego czasu.
A jest tylko jeden policjant, któremu kiedykolwiek udało się złapać Phoenixa. John Spartan obecnie mrożony.
Człowiek demolka. Oni go wyciągają, a w ogóle powiedzieliśmy, kto gra Johnego, Boże, kto gra Spartana?
Ktoś nie wie, że nas Spartana gra oczywiście niepowtarzalny Sylwester Stallone. Wtedy w kwiecie wieku w szczytowym praktycznie momencie swojej kariery. Tak,
chodzi o, bardzo dobrze według mnie zagrał tą postać. W ogóle bardzo mi się mi podoba generalnie.
Nie, aktorzy naprawdę nie ma się do czym przepić. To nie są jakieś trudne wyzwania aktorskie.
Nie, bo to jest taka... Do tego jeszcze wrócimy, że to jest film, który się po prostu, jeśli chodzi o swój, nie styl, tylko kurde, raz jest komedią, raz jest strasznie brutalny, raz jest taki wesoły, raz jest mroczny, on tak w ogóle ma takie wahania, w zależności od tego, w które sceny się ogląda. I oni jak gdyby to wszystko fajnie odgrywają, ale...
I tak się zaczyna film, bo że nie będziemy streszczać całej tej. Chodzi o to, że John Spartan jest wyjęty ze swojego świata i wrzucony nagle do tego kwiecistego, pięknego świata, gdzie nie ma przemocy. I wszystko jest karane. I nagle się okazuje, że wszystko, co John Spartan robi, nawet nie potrafi powiedzieć zdania, żeby nie przekląć i żeby automat w ścianie nie wystawił mu mandatu.
Daje mu $2 mandatu za pogwałcenie kodeksu moralności werbalnej. No, te teksty są rzeczywiście świetne. On dostaje partnerkę, Leninę.
Partnerka jest Sandra Bullock, wtedy w początkach swojej kariery, jeszcze przed Speedem, się dobrze kojarzę. Więc sam początek kariery Sandra Bullock. Sandra Bullock gra bohaterkę, która nazywa się Linia Huxley. I ona jest chyba jedyną z tych policjantek, którą trochę fascynuje lata 90. To już jest chore, że kogoś fascynuje lata 90.
Ona jest właśnie uważana za psychofankę lat 90. W jej pokoju jest cała masa jakichś plakatów, jakichś dziwnych rzeczy. W radiu słucha najlepszej muzyki lat 90., którą są jingle reklamowe. To jest w ogóle jakiś...
To też wrzucimy, jak będziemy mówić o świecie do tego.
Dobra.
To naprawdę.
I ona wprowadza tego całego Spartana w ten zupełnie mu nieznany świat. I jest cała masa, że tak powiem, śmiesznych momentów.
Tak, zabawne momentów, w którym...
Zderzenie z rzeczywistości.
Pada ofiara na przykład autonomicznego samochodu. Albo nie wiem, nie w stanie skorzystać z toalety, na przykład świetna scena, której nie spoilerujmy. Ponieważ w toalecie są trzy muszelki, które nikt nie wie, do czego służą. A tego, jak sobie Spartan poradził, to już nie zaspoilerujmy, jeśli ktoś nie oglądał. Niech chociaż tyle ma z tego filmu. My nie mieliśmy takiego luksusu, bo myśmy padli ofiarą z kolei szkolnych opowiadaczy. Kojarzysz szkolnych opowiadaczy? tych, co zawsze pierwsi mieli film z wypożyczalni. I jak myśmy dotarli do tej wypożyczalni, żeby dostać film, już cały film mieliśmy w głowie, przynajmniej wszystkie lepsze momenty.
A propos szkoły, to może nie wiem, czy pamiętasz, ale na okienkach przed religią chodziliśmy zawsze do tej, do czytelni.
Tak, i tam była.
Ja tam znalazłem
nowelizację
tego filmu.
I taka broszurka, cieniutka, tak, cieniutka książka.
Totalnie taka książka, która była tak naprawdę, to była niby książka, ale to było tak naprawdę, no, bardziej dramat niż książka, czyli po prostu teksty, jak to ładnie powiedzieć.
Nie, wydaje mi się, że tam była taka normalna narracja jak książka. Była, to jest jedna z tych nowelizacji wydanych za biedę pieniądze, żeby mieć na czym przykleić plakat filmu i wydać w sklepach.
Bardzo chuda, głównie składająca się z dialogów, którą przeczytałem kiedyś właśnie przed religią. Także ja ten film, dość, że widziałem na VHS-ie, to jeszcze go przeczytałem. Także jestem tutaj, można powiedzieć,
jedną ze wszech stron
przygotowany. I chyba jestem jedną z niewielu osób, która przeczytała tą książkę. W ogóle jest zabawne, kto tą książkę do nas kupił do tego, do czytelni.
Kto ją kupił?
No kurde, no ktoś musiał kupić, tak? Do czytelni musiał jechać jakiś nauczyciel i kupić
To nie było tak, że mieliśmy takie właśnie pulpowe książki z dziwnych tytułów. Ta książka naprawdę ją było widać na półce, była kompletnie inna całej reszty. Skąd się znalazła? Może ktoś ją znalazł,
Może kiedyś zrobimy, kiedyś możemy zrobić dygresję o naszej bibliotece, bo tam była cała masa science fiction, dziwnych książek ten. Ja się przyznam, że trochę moja mama nakupowała takich rzeczy. Do tej biblioteki. W ogóle tam nauczyciele kupowali sobie książki, mieli dziwny gust i były tam cała masa jakichś UFO, dziwnych tych.
No, nie masa, ale kilka było. Był taki zakątek, ale pamiętam.
To była taka czytelnia, gdzie była oprócz takich książek typowo właśnie licealnej, to była też cała masa dosyć dobrego stawku. Łącznie z tym człowiekiem demolką akurat. Tu nie wiem, skąd to się wziął, ale wracając do filmu, następuje zderzenie z rzeczywistością, a w tym czasie główny zły,
no tam się ujawnia taki, jakby jest, ujawnia się, dlaczego on został rozłożony przed czasem, dlaczego on był w stanie się wydostać.
Dlaczego ma w głowie te wszystkie dziwne umiejętności.
To też jest fajny motyw.
Można by zdradzić, że
skazańcy mają imprintowane podczas snu w ramach resocjalizacji, bo to byłoby bez sensu, byłoby zamrozić kogoś, a potem odmrozić. To tak jakbyśmy go przenieśli w przyszłość. W międzyczasie oni mają, na końcu jakieś tam sugestii podprogowej, mają wpajane różne rzeczy, na przykład różne pożyteczne umiejętności.
Specjalnie dobrany do ich talentów. Chyba nie będę zdradzał, co ma z John Spartan, ale ma fajną umiejętność.
On wszystkie te rzeczy już znał, więc z drugiej strony co mieli mu dać.
Tak.
Wszystkie kung fu już znał. A Simon akurat miał szczęście i wylosował kung fu i parę innych rzeczy i to też nie było
walki uliczne, strategie coś tam, hakowanie, prowadzenie pojazdów. Generalnie jest...
Charyzma plus 10.
No jest tam też... trudno było jak zwykle opowiadać bez spoilerowania, ale są zwroty akcji, to się rozwija. No, cały film polega na tym, że Spartan musi się przyzwyczaić do tego świata, albo świat się musi przyzwyczaić do niego i musi, prawda, złapać głównego
złego, którego zaspoilerujmy, złapie.
Szok i niedowierzanie głównego złego złapie. Świat jest
skonstruowany naprawdę fajnie. Z jednej strony ten świat jest fajnym takim miksem rzeczy, które już wcześniej były, bo na przykład jest bardzo dużo zapożyczeń z Nowego Wspaniałego Świata, Aldousa Huxleya. Jest taki brytyjski pisarz był. Aldous Huxley i główna bohaterka nazywa się Lenina Huxley. Huxley napisał Nowy Wspaniały Świat, a główną bohaterką jest bohaterka, która nazywa się Lenina Crown. Więc ona jest jakby... Ona jest jakby tym tropem, który nam wskazuje, skąd to będzie czerpane, jeśli ktoś oczywiście zna książkę. Więc mnóstwo właśnie rzeczy powyciąganych z różnych takich tych. Policjanci na przykład mają takie czarne stroje, które z jednej strony nie są pokojowymi ludźmi, ale wyglądają tak lekko faszystowsko.
Wyglądają lekko faszystowsko. Reszta społeczeństwa się ubiera jak w każdej porządnej dystopii albo utopii w takie kimona.
Znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo właśnie akurat kimona rzadko widzę. Ten film bardzo fajnie robi rzeczy, na których inne filmy wpadają. Na przykład większość filmów w przyszłości, 30 lat w przyszłość, dają trochę nowocześniejsze wersje dzisiejszych ubrań. Nie, tutaj nie jedziemy na całość, wyciągniemy coś kulturowo innego i wsadzimy tutaj. I teraz główni, ta wyższa klasa, niższa chyba tak nie ma, ale ta wyższa klasa chodzi w kimonach. Jeśli ktoś chodzi w kimonie, to wiadomo, że to jest bogaty koleś. Nie?
Faktycznie, a ci chodzą takich, ale też takich, no, takich dziwnych, no i wygląda dziwnie.
Tak. To nie jest film, który by szedł na półśrodki w niektórych miejscach.
Bardzo podobały mi się samochody przyszłości.
Bardzo fajnie wyglądają samochody przyszłości i też to trzeba zaliczyć do tych rzeczy, które jak demolka bardzo, bardzo bez wysiłku, zupełnie trafnie przewidzieć.
Jestem w szoku, bo one po tych, kurde, 82 to 30 lat już? 30? No równo.
No prawie tak.
To te samochody przyszłości dalej są Wyglądają dalej jakby, one wyglądają dokładnie tak, jakbym pomyślał sobie, że mogą za 10 lat samochody wyglądać.
No, to film się dzieje trochę dalej niż za 10 lat, ale mimo wszystko, tak, nadal te samochody wyglądają fajnie. Tak. Te samochody wyglądają nieźle, są elektryczne, są autonomiczne, nadal można prowadzić ręcznie, ale domyślnym trybem jest ten tryb właśnie, w którym komputer prowadzi.
Nie są kierowane, jak w pamięci absolutnej, przez ziomka takiego robota, tylko są naprawdę...
Którego grał doktor ze Star Treka.
Tak. Tylko są naprawdę realistycznie zrobione. Jeśli chodzi o tą część świata, to zrobili to w ogóle naprawdę dobrze. Mhm.
Naprawdę dobrze. Mi się nawet podoba, jak ten świat wygląda. A ja jestem generalnie, może się tutaj narażę, ale jestem gościem, który nie przepada za dekadą lat 90. Nie przepadam za designem lat 90, bo on był dziwny. Ale tutaj ten design jest bardzo fajnie pokazany i przeniesiony w przyszłość. I one lata 90 mają takie specyficzne swoje rzeczy. Na przykład, jeśli coś może imitować marmur, to niech to imituje marmur. To jest zasada lat 90 i w demolce ona jest. Ekrany muszą mieć maksymalnie grube ramki. Zawsze grube ramki na ekranach. Grube. Maksymalnie grube ramki. Ekran musi być malutki, może być malutki, ale ramki grube. Ale... przyciski jak najmniejsze i zawsze okrągłe. Tam jest taka scena, w której on rozwala taki terminal, Simon. Rozwala taki terminal i wypada klawiatura. I on jest taki malutki, okrągły przycisk w kompletnie chyba nawet bez literek na nich.
Ale masz rację, tutaj dużo marmuru, ale jednocześnie jest taka pewna zwiewność tego całej, jest tam taka lekkość tej całej. To dziwne połączenie, bo rzeczywiście jest połączenie marmuru, bo tam jest marmury, są takie blockhouse'y, można powiedzieć, nawet zrobione, ale w środku się wydają takie trochę zwiewne, są jakieś takie przesuwane drzwi, lekkie okna, trochę, rzeczywiście sporo jest tam trochę z japońskiego designu, takiego retro.
Naprawdę ktoś pomyślał, to nie jest film, który by wrzucał kilka rzeczy do jednego worka, mieszał i wypluwamy na ekran. Nie, to jest coś, co faktycznie każdą z tych rzeczy ktoś wziął do ręki i zważył. Tak to sobie wyobrażam i tak myślę, że było. Że z rozmysłem to jest wszystko robione, z pomysłem i bez jakiegoś takiego naprawdę łączenia przypadkowego rzeczy. Co jeszcze jest fajne? Fajne jest na przykład cyfryzacja. Rzecz, na których bardzo wiele filmów z tamtej dekady poległo kompletnie, a tutaj bardzo fajnie i dyskretnie, jest pokazana cyfryzacja absolutnie wszystkiego. Baza danych nie jest pokazana, teraz włączamy naszą super bazę danych i będę rozmawiać z komputerem. Nie, po prostu rozmawiamy z komputerem, włączamy bazę, wyciągamy informacje z niej. Lekko. Telekonferencje, przecież ten doktor ma cały taki pokój ekranów.
Konferencje zupełnie jak teraz z tego.
Totalnie jak dzisiaj.
Jak dzisiaj, no
wiele naprawdę. Wiele rzeczy naprawdę tak. Zostało fajnie przewidziane. Wydawało mi się, że to głupi film z 93 roku.
Ale masz rację, kurde, technologie informatyczne bardzo sprytnie pokazane, wszystko takie realistyczne, bez jakiegoś tam pompatycznego.
Bez spiny przede wszystkim.
Wszystko wygląda
nie przedstawiamy tego jakąś mega technologię, to jest technologia, to jest rzecz, którą używamy.
W ogóle bohaterowie używają tej technologii tak mega naturalnie i bez jakiegoś takiego, jak mówiłeś, bez spiny, bez jakiegoś takiego głębszego tego. Jak czasami była w filmach science fiction.
No nie jest to taki egzaltowany sposób.
To jest po prostu technologia dnia codziennego. Tak. Nikt się kurde nie ten, nie... Jak używa telefonu, to się... Mój nowy iPhone. Może niektórzy tak mają, ale to jest...
A gościu miał iPada, tylko miał go na ręce. Jeden z tych, ten stary naczelnik tego więzienia klinicznego miał takiego iPada na ręce też. Miał wideokole. Wszystko w zasadzie jest. W jednym momencie Sandra Bullock coś wspominał o jakichś laserdyskach, które oglądała. Także to jest ta rzecz jedna, która mi się tak troszeczkę omsła, ale... Ale no, cyfrowe filmy, no kurczę, przyszłość, nie?
Tak, wszystko generalnie tam wygląda cud, miód i orzeszki. I co dalej?
No nie wiem, co jeszcze jest fajnego w tym filmie. Dla mnie Człowiek Demolka to jest film, bo tam jeszcze istnieją antysystemowcy, tak? Oni żyją pod ziemią, bo oni żyją pod ziemią.
O tych złych, brudnych...
Nie są źli i brudni, stąd
to ale tak są, tak są pokazywani. Tak. Są przedstawiani... Johnowi Spartanowi jako ten zły, brudny element, który chce wprowadzić w chaos ten świat, jako najgorsi przestępcy, jako najgorsze zwierzęta, a to są ziomy, którzy, jak mówi przywódca, po prostu chcą zjeść coś tłustego, zjeść hamburgera, napić się piwka.
Albo latać goły po mieście wysmałowany galaretką z Playboyem w garści.
Tak.
Także to jest ten moment, w którym Stallone już zrobił taki półproczku w tym,
może nie do końca. I oni żyją w podziemiach, powiem ci, że ich jest tam cała masa.
Jest dużo.
Tam jest w ogóle cała alternatywna...
Nie wiem, co to robi ulica pod tą ziemią, no ale dobra.
To jest tak trochę jak w każdym porządnym filmie science fiction, że nowe miasto jest nabudowane na starym. Tak. W Star Treku bardzo często wystarczy zejść pod ziemię, jest tam cała
jest druga cywilizacja.
I tam jest właściwie też druga cywilizacja, w którym John Spartan w końcu może zjeść swojego pięknego burgera.
Burgera, który okazuje się, że jest zrobiony ze szczurów.
Nie jest to hamburger, tylko rad burger, ale,
tak. Ale jemu spokojnie,
to
zupełnie
nie przeszkadza. Napija, piłka wypija. Oni tam muszą w pewnym momencie zejść, no wiadomo. zjednoczyć, nie jest spoiler, że muszą zjednoczyć, czy jest
no,
spoiler?
Nie, wydaje mi się. No, są ci kolesie, którzy się okazuje, że wcale nie są tacy źli, jak ich system malujemy, że są drybulogi tak. I partnera, to jest szok straszliwy. Spartan się czuje zupełnie nieźle jak w domu.
Tak,
prawdopodobnie pamięta, to jest ostatnia rzecz, którą zapamiętał z 96, Płonący Świat.
Płonący Świat.
Jakieś straszliwa dzielnica, to jest jego ostatnie wspomnienie prawdopodobnie.
On tam się czuje dobrze, no i muszą połączyć siły, by pokonać głównego złego. Czy tak do końca muszą połączyć siły? Oni tak raczej te siły łączą symbolicznie, bo wiadomo, to jest Spartan jako bohater.
Tak, jest bohaterem pozytywnym.
On sam właściwie mógłby wszystko załatwić, no ale fabuła musi nam pokazać, że trzeba ten świat naprawić. Mhm.
Mogę ci powiedzieć, o czym wydaje mi się, że jest ten film, bo każdy film jest o czymś. Nie? Każdy, nawet kiepskie filmy są o czymś. Zresztą Pogromcy duchów są o niczym. Był filmik na ten temat. Widziałem filmik na ten temat.
To jeszcze nie wiesz.
Kiedyś o tym powiemy.
Jeszcze nie widziałem.
Kiedyś o tym powiemy.
O czym według ciebie jest?
Człowiek Demolka jest o tym, że my, w sensie my ludzie z lat 90. w postaci filmu, żyjemy w najlepszych możliwych czasach. Nie? Że cokolwiek się stanie ze światem, to albo pójdzie w stronę faszyzmu, albo w stronę jakiejś totalnej rozwałki. Że my tu i teraz żyjemy w tym świecie, w którym żyje Sylvester Stallone, który jest świetny i żyjemy... Cholesterol jest super,
samochody spalinowe są super,
burgery, browary i inne ciekawe zdobycze naszej cywilizacji i żadna inna cywilizacja nie ma startu do tego. Żaden jeżdżący elektryczny samochód
to jak na porządek lat 90. To rzeczywiście bardzo dobrze przewidzieli ruchy, które mogą, że tak powiem, się w naszym...
Generalnie to jest film o tym, że te lata 90., które mieli wtedy, to jest najlepsza możliwa dekada i nigdy nie będzie lepiej, że to jest ten perfekcyjny świat. Jeśli świat podążył w którąkolwiek z tych stron, to trzeba go nawrócić. Sylwester Stallone to zrobi. Już poza kadrem oczywiście, ale zrobi to. Także to jest film o tej przytulnej naszej wspaniałej dekadzie lat 90., ponieważ lata 90. generalnie to jest taka dekada dobrobytu. Filmy miały ciężki problem z pokazywaniem obecnych czasów tak naprawdę w latach 90.
Bo ludzie się...
Dopiero pod koniec lat 90. zaczęły powstać jakieś takie filmy, które zaczęły to burzyć, ale generalnie w latach 90. wszystko szło tak świetnie, zwłaszcza w Stanach, że generalnie no, nie było jakby czego krytykować i musieli pokazywać dobrobyt.
Musieli się przenosić do... Nawet jak chcieli powiedzieć o teraźniejszości, to się musieli przenosić do innych światów, dlatego były te wszystkie... Generalnie, Matrix, Cyberpunk wtedy chyba...
Zaczynał jakby się pojawiać, ale generalnie lata 80. to jest taka dekada ja chcę. Nie? Ja chcę i mogę to mieć, że zdobywamy te wszystkie rzeczy. Lata 90. przychodzą, myśmy wszystko
już
zdobyli.
Już mamy, koniec.
Nagle się okazuje, lata 90. to dekada mam wszystko.
Ciekawa teoria.
Dopiero musiał przyjść internet, żeby trochę to zaburzyć. Nie? Lata 90. to taka dekada naprawdę konsumpcyjna. Nie? Zresztą ten konsumpcjonizm jest falony w wielu filmach i w wielu...
No i w Człowieku Demolce jest przedstawiony jako, tak powiem, rzecz, o którą warto walczyć. Warto walczyć o hamburgera.
Warto walczyć o hamburgera i o to, co,
i
o to, co mamy co 90.
I o sól, pieprz, przyprawy. Czy tam coś jeszcze ciekawego
można powiedzieć? Co jeszcze można powiedzieć? No, można powiedzieć o dwóch głównych bohaterach, nie? Czyli o Johnny Spartanie, który jest Sylwestrem Stallone. I w zasadzie to wszystko, co można o nim powiedzieć. Sylwester Stallone z tamtej epoki. To jest typowa rola tego gościa.
Tak, brutal, ale wesoły, ze złotym sercem, wiadomo, dobroduszny, ale bezpośredni, no, masz rację.
Generalnie dusza człowiek, ale generalnie do czego zmierzam, to główny zły przede wszystkim, bo to jest człowiek, który naprawdę mnie zaskoczył. Ja generalnie nie spodziewałem się, nie kojarzyłem nigdy Wesleya Snipesa z jakimiś szczególnie dobrymi rolami. Wiadomo, że każdy tam lubi Blade'a.
Ja go tylko kojarzę z Blade'a, aż musiałem sprawdzić, bo ja nigdy nie wiem, kto gra tego kolesia. Zawsze mi się wydaje, że to powinien go grać ten ziomek z NBA.
Dennis Rodman.
To ładnie.
Dennis Rodman tak. W którymś momencie przeformował włosy, żeby wyglądać jak Simon Phoenix z tego filmu. Nie wiem, czy to było jakieś, czy mu zapłaciłam.
Zawsze się spodziewam jego, a potem patrzę, że to nie jest on.
Nie, to nie jest Dennis Rodman. To jest Simon Phoenix, który jakby później zchannelował go Dennis Rodman. To Wesley Snipes. Ja go nie kojarzę, to był swojego czasu naprawdę popularny aktor kina akcji. Z taki film, przecież on gra tam z Bruce Willisem i tak dalej. Więc naprawdę gościu, ale w tym filmie on naprawdę błyszczy. Po pierwsze, dali mu pograć. On gra psychopatę i gra naprawdę świetnie. Jest kilku aktorów, którzy grają świetnie psychopatów. No nie wiem, Brad Pitt na przykład. Ale ten gościu naprawdę świetnie się wcielił w gościa, który jest psychopatycznym mordercą i dodatkowo zrobił to lekko. To jest bardzo fajnie. Dodatkowo
jako
ten koleś naprawdę...
przyjemność czerpie z tego bycia psychopatą, z tego z przemocy, gościa, który... z bólu, z tego, z jaką lekkością podchodzi do tego, że morduje wszystkich.
Tak, to jest gościu, który się naprawdę jara tym, czym jest. To jest gościu, który osiągnął w życiu to, że jest zadowolony z całego siebie. Osiągnął tą równowagę zen, że on już jest tym, kto być i to jest wszystko.
A jeszcze jak się dowiaduje, że umie kung fu, i to w ogóle jest
jest dodatkowo świetna przyszłość, gdzie są pistolety laserowe i tam inne rzeczy. To już w ogóle jest doskonale.
Tylko w muzeum.
Ale są.
Natomiast policjanci używają takich pałek z
pałek obezwładniających. To jest zupełnie fajne wynalazki. Nawet Stallone mi się podobał chyba.
No, czy to działa? Bzium.
I jeszcze leży.
Jak na taką broń są mega pacyfistyczne. Przynajmniej taki dźwięk wydają bardzo.
Bzium. Kojący taki.
Kojący dźwięk.
Kojący dźwięk. Ale nie, chciałem jeszcze powiedzieć o snajpie, jak bardzo on musiał przypakować do tej roli, bo ten gościu naprawdę wymiata w scenach akcji. On naprawdę potrafi kopać się prawie jak równy ze Stallonem. Fakt, że Stallone jest chyba trochę starszy od niego.
Potem
już, ale...
do Blade'a zostało.
Blade'a jeszcze nie było chyba wtedy.
Bo zostało mu później.
Później. To był aktor, który grał tylko w kinach.
Sceny akcji są naprawdę fajne.
Jest wiele scen, w których absolutnie widać, że to on kopie. Nie żaden kaskader, nie żadne markowane ciosy, tylko naprawdę
bardzo
on...
Bardzo mi się podobają te sceny akcji, bo są takie rzeczywiste, no tyle o ile, ale takie, powiedział, brutalne. Tam widać, że się biją, widać, że tam naprawdę są prawdziwe ciosy. Nie jak teraz, nie czasami jak filmy kung fu chińskich, tych takich, nie Jackie Chanach, gdzie tańczą zamiast się bić, to tutaj naprawdę widać tą ciężką rękę, ma jeden i drugi. I bardzo mi się podoba wykorzystanie otoczenia w walce, czyli rzucanie się przez szybę, na ściany, przez jakimiś rzeczami. Oni tam po prostu walczą w taki sposób
ugruntowany może.
Co? Przyziemny. Dlatego ten film właśnie momentami jest mega brutalny. W przeciwieństwie do tych momentów, w których jest po prostu śmieszny, wesoły i leciutki, to czasami są tam mega brutalne sceny według mnie.
No tak jak mówię, ten film jakby go tak troszkę podrążyć i sobie poteoretyzować, to my się dokupiłem do zupełnie mrocznych rzeczy, które się działo w tym filmie. Na przykład nigdy nie jest wspomniane w tym filmie, co się dzieje poza tym miastem. Nie? Mamy to miasto San Angeles, które jest połączenie tam Los Angeles, Santa Barbara i tam czegoś jeszcze. Któregoś z tych miast, jest taką megapolią. Nigdy nie wspomniałem, co się dzieje zawsze. Poza tym światem jest
jakiś mur naokoło potem.
Może tak być, nawet kopuła może być. Bo jest wspomniane, że jest ta doktryna doktora Cocteau, która uratowała nas, ale nigdy nie mówię, co się dzieje poza. Czy istnieje w ogóle jakiś świat poza tym? Czy w innych krajach też coś takiego istnieje? Czy w Europie tak jest, czy w Południowej Ameryce tak jest?
Porządne utopie są zawsze niewielkie.
Dystopie
też są zawsze porządne, niewielkie. Podejrzewam, że jest to mur i być może...
Może tak być, no nie wiem. Na przykład żyją ci kolesie pod ziemią, no ale skoro w innych krajach na przykład nie ma już tego złego doktora Cocteau,
to czemu nie pojadą?
Jest gościówka, która jest ewidentnie Meksykanką, nie? W tym podziemiu, ta co robi te burgery ze szczura. To czemu nie pojechali do Meksyku? Meksyk, no przynajmniej jeszcze za jej życia istniał, nie? No może jest tam jakaś nuklearna pustynia, nie wiemy tego. Może była jakaś straszna wojna. Jest... Sandra Bullock tylko mówi o pandemiach. Mówi
jeszcze o epidemii. Jeszcze było jakieś potężne trzęsienie ziemi po drodze.
Trzęsienie ziemi to zniszczyło całe miasto. Może dlatego ta ulica jest teraz pod ziemią. Może ocalała, ale już nie burzyli, tylko zbudowali miasto.
Jest jakby reset cywilizacji, tylko nie wiadomo, czy jest na poziomie globalnym, czy na poziomie lokalnym.
No mówię The Big One, ale o tym trzęsieniu ziemi, ja tak odniosłem wrażenie, że ono było lokalne, że nie było globalnego
trzęsienia. Raczej trzęsienie lokalne, ale nie ma tam...
Nie wydaje mi się, że była jakaś globalna katastrofa.
Nie ma tam jakiegoś rządu nadrzędnego pomiędzy nad tym miastem, więc to jest, no nie wiadomo.
Ale zobacz, na przykład były te pandemie i ten moment, w którym Rob Schneider i ten drugi koleś przybiera sobie piątkę bez dotykania się.
Tak, jest.
Też jakby pokazuje to, co. To co mam dziś, ludzie jakby unikają
płynów, tak powiem, jest nielegalna.
Wszystkie dzieci muszą być. Wszystkie materiał genetyczny musi być oczyszczony, żeby nie produkować.
Jest to taki może postpandemiczny.
Żeby nikogo nie zarażać.
Oni tam są mega na czystość, mega na nastawieni.
No, wiesz, czasy mijają, kolejne dekady wchodzą i nagle się okazuje, że człowiek z boka przewidział dużo więcej, niż myśleliśmy jeszcze 10 lat temu, że przewidział.
No.
Przewidział prezydenta Schwarzeneggera na przykład. Nieco ludzie pukali się w głowę, ale śmieszny.
Prawie się
Schwarzenegger, polityk. Śmieszne. Mówili, że zmienili konstytucję, żeby Schwarzenegger mógł zostać prezydentem.
Zawsze mnie to robiło.
Ale w naszym świecie nie zmieniono konstytucji i dlatego nie został prezydentem. Wydaje mi się, że to jest ten punkt, wiesz, dywergencji.
To uratowało albo nie uratowało.
W naszym świecie nie zmieniono nigdy konstytucji i Schwarzenegger nigdy został prezydentem i to jest moment, który rozbiegały się te światy.
Nieczasowe.
Taką teorię.
To się okazało, że to naprawdę byłoby, był tym gubernatorem Kalifornii, a stamtąd bardzo często się wychodzi.
Bardzo często gubernator teraz został prezydentem.
Mogliby tam zmienić dla niego specjalnie.
No niestety, Amerykanie jakoś bezczelnie chcieli zmienić. Ja w człowieku domu coś zmienili, no i proszę. Sylwester Stallone był out of the picture, bo był zamrożony, więc Schwarzenegger sobie ten. sobie szaleć. Jest w ogóle przede wszystkim taka...
Czy to w tym filmie są z tyłu pokazane plakaty z
Nie, mówisz o bohaterze ostatniej akcji.
Mówisz o bohaterze ostatniej akcji,
gdzie Stallone grał Terminatora. Też ciekawy film, kiedyś go wywleczemy.
Tak, są smaczne.
Kiedyś go wywleczemy, ale nie. Tutaj akurat Stallone był zamrożony, a Schwarzenegger mógł sobie poszaleć. Jest w ogóle taki mit, że ci dwaj aktorzy się nienawidzą, co jest nieprawda. Grali wprawdzie tam przelotnie w kilku filmach, nigdy nie grali razem takiego dużego filmu, ale generalnie wszyscy narosło, że oni, taki mit, że oni się nienawidzą, co
oni
jest
tam
nieprawda.
Mają takie kilka historii, które sobie nawzajem opowiadają, że jeden drugiego ten wkręcił, żeby grać w... taki był strasznie głupi film. Uciekło mi.
Z którym z nich?
To właśnie nie pamiętam. Był taki mamuśka, ta.
Z tyłu mamuśka strzela.
Kto tam grał, kurde, nie pamiętam.
Stallone
tam, tak, właśnie, że Schwarzenegger wkręcił Stallona, że on chciał tą rolę, on chciał tą rolę i zagrał w strasznym filmie.
No tak.
Ale wiadomo, że w życiu się raczej lubią, szczególnie te zdjęcia, jak razem leżą w szpitalu, bo połamali się mniej więcej w samym czasie na planie różnych filmów, także raczej się lubią. No i wszystkie nawiązania w filmach są raczej pozytywne.
Tak, nie było nigdy. Tak.
A jeden i drugi właśnie bardzo często wspomina o jakichś takich filmach science fiction, albo jakichś tego typu filmach o drugim. Ten prezydentem, tamten największym bohaterem kina, także jest to raczej pozytywna rywalizacja, taka raczej na dobrym poziomie. Czy coś jeszcze możemy o tym filmie powiedzieć, oprócz zachęcenia? A wydaje mi się, że ten film chyba nie jest jakoś mega popularny.
On jest lekko kultowy, nie tak bardzo kultowy, ale jest lekko kultowy, ale no nie wiem, ja pamiętam, że był bardzo popularny. Jakbyśmy go oglądali,
to był mega, był bardzo popularny, ale jakoś, ja na przykład go wybierałem, bo ja go sobie lubię od czasu do czasu obejrzeć, że mi się bardzo podoba. Ale żeby tak ludzie o nim mówili, szczególnie jacyś młodsi, to
no nie wiem,
tak...
w telewizji czasem leci, nie żeby ktoś jeszcze dzisiaj oglądał telewizję. Ale czasami go gdzieś tam nocami.
Ale wierzę, że widać. Są osoby, których ominął ten film. Akurat wypożyczalni nie natrafili, nie było, a potem jakoś tak pewnie nie mieli okazji, więc dlatego może nie ma tutaj głębszych spoilerów. Także jeśli ktoś nie obejrzał, to zapraszam. Ja go widziałem na jakimś streamingu. To jest akurat. Tak? Tylko nie pamiętam na którym. A może kurde, nie, tego nie spiraciłem, musiałem spiracić filmy, o których będziemy mówili w przyszłym tygodniu, znaczy w przyszłym tygodniu, w przyszłym odcinku, za chwilę, nie wiadomo kiedy nadamy, ale dlatego natrafiłem na jednym ze streamingów, także można go spokojnie
gdzieś tam zobaczyć
na legalu. I bardzo dobrze, bo film jest bardzo fajnie nakręcony i warto go obejrzeć.
Jest fajny, jest luźny, jest barwny, jest ciekawy. Nawet dzisiaj spokojnie można sobie wynajdować smaczki, których nawet kiedyś nie było.
To jest film, który się zupełnie nie zestarzał.
To jest film, który naprawdę z niego cieknął z każdego pora lata 90. i jakimś cudem mi to nie przeszkadza. Ja generalnie mówię, nie jestem fanem lat
90. To jest rzadkość. Jak się ogląda Matrixa na przykład, to człowiek mi tak...
Są jeszcze gorsze filmy z lat 90., które naprawdę bolą
Johnny,
zęby.
Johnny Mnemonic.
Tak.
To jest dopiero.
Kilka innych filmów, kurczę, bzdety typu Kościoł Umysłu.
O Jezu! Samą śmietankę wyciągnął.
Także z tych filmów wszystkich ciekną lata 90. i tylko praktycznie w demolce mnie to nie wkurza. Także jeśli ja rekomenduję coś, co wygląda jak lata 90. i jest esencją lat 90., to myślę, że musi coś znaczyć. Demolka jest okej.
Okay. Także polecamy. I żegnamy się, pozdrawiamy Borg
i MFX
Retrogralnia.